Dzień dobry. Praktycznie nigdy nie jest tak, że powstanie czy nawet rewolucja wybuchają od tak sobie, spontanicznie. Samo wyjście ludzi na ulicę z transparentami albo w innych przypadkach z bronią to kulminacja wściekłości ludzi. Czasami są to czynniki bardzo złożone i nie inaczej było w przypadku powstania listopadowego. Co takiego zaczęło się dziać w naszym kraju, że ludzie zaczęli knuć spiski i planować rewoltę? O tym właśnie dziś opowiem. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniak. Przez świat. Na początek przenieśmy się na moment w czasy wojen napoleońskich, ale tylko po to, żeby powiedzieć, że nie skończyły się najlepiej dla samego Napoleona i tych, którzy go wspierali, czyli oczywiście Polaków. Nie zmieniało to jednak faktu, że ambitny Francuz ze swoimi wojskami narobił w Europie nie lada bałaganu. Ów bałagan miał zostać uporządkowany na tak zwanym Kongresie Wiedeńskim, który rozpoczął się we wrześniu 1814 roku. Owej politycznej imprezie poświęcimy kiedyś oddzielne spotkanie, jednak najważniejsza dla nas informacja jest taka, że traktat kończący postawił Polskę w sytuacji po prostu strasznej. Czemu? Księstwu warszawskiemu zabrano Wielkopolskę i Kraków, a całą resztę zgarnęła Rosja. Te tereny nazwano Kongresówką albo Królestwem Polskim. Ale ta ostatnia nazwa była bardzo groteskowa. Bo królestwo, przynajmniej w myśl stereotypu, ma jakąś niezależność, a tutaj, no cóż, niby była, ale tylko na papierze. Zacznijmy od tego, kto miał być w tym królestwie królem. Otóż miał nim być rosyjski car. Pierwszym rosyjskim władcą na tym stanowisku miał zostać Aleksander I, a po nim każdy kolejny następca. To jednak nie koniec, bo kongresówka niby miała mieć swoją armię, ale na jej czele stanąć miał brat cara, wielki książę Konstanty, który był delikatnie rzecz ujmując nienormalny i jeszcze sobie za jakiś czas do tej persony wrócimy. To jednak nie koniec, bo Królestwo Polskie niby miało konstytucję i to nawet całkiem fajnie napisaną, tylko że nikt nie planował jej respektować. To miały być tylko pozory niezależności, tym bardziej, że car raz na jakiś czas przebąkiwał, że najlepiej to by było tych Polaków włączyć do Imperium Rosyjskiego i nie bawić się w żadne marionetkowe królestwa. Czy zatem powinno nas dziwić, że w takiej sytuacji Polacy robili się coraz bardziej wściekli? No chyba nie. A gdzie w pierwszej kolejności szukać zbuntowanych? Oczywiście, że wśród młodzieży. Młodzież generalnie ma to do siebie, że chciałaby wiele rzeczy zmienić, a młodzież w tamtym okresie to już całkiem, bo pamiętajmy, że to były czasy mocnej fascynacji romantyczną literaturą. Stowarzyszenia fanów idealistycznej postawy powstawały w wielu krajach, ale nie zawsze wyglądały one tak samo. W państwach, których obywatele nie mieli nad sobą bata zaborcy, młodzi ludzie zakładali zrzeszenia głównie w celach integracyjno-rozrywkowych. U nas jednak młodzież, z oczywistych względów, szybko zaczęła się spotykać, by planować, jakby tutaj wyswobodzić kraj. Gdzie na przykład? Prościej by było powiedzieć, gdzie takie organizacje nie powstawały. W samym zaborze rosyjskim było ich kilkadziesiąt, ale oczywiście najmocniej w historyczną świadomość wbiła się ekipa z Uniwersytetu w Wilnie, współtworzona m.in. przez Adama Mickiewicza. Ta ekipa za główny cel obrała sobie względnie pokojowe rozbudzanie świadomości narodowej Polaków. Inne ekipy bywały bardziej bojowe w swoich założeniach, jednak ogromna część tych stowarzyszeń nie istniała dłużej niż kilka miesięcy. Nie tylko dlatego, że studenci czasem dość szybko zmieniali zainteresowania. Przede wszystkim z uwagi na to, że policja polityczna, na czele której stał komisarz Nowosilcow, była bardzo czujna, a zaborcza władza już nie raz pokazała, że lepiej z nią nie zadzierać, bo nie tylko młodość, ale i dużą część życia można za patriotyczne wybryki spędzić na Syberii. Czasem reakcja władz była błyskawiczna, natomiast filomaci dostali swojego rodzaju żółtą kartkę, bowiem pierwsze śledztwo przeprowadziło kuratorium uniwersyteckie. Chłopakom kazano rozwiązać organizację, zniszczyć wszystkie archiwalia, jakie naprodukowali i obiecać, że już będą grzeczni. Czy to przyniosło zamierzony efekt? A gdzie tam? Zaczęto rekrutować kolejne osoby, w tym spośród kleru, i dość otwarcie omawiano między sobą, jak będą wyglądały samorządy po obaleniu cara. Niestety dla spiskujących policja Nowosilcowa miała uszy wszędzie. Zaczęło się kolejne śledztwo. Już nie uniwersyteckie, ale Uniwersytet w Wilnie bardzo dotkliwie odczuł jego skutki. Wyleciał co ósmy student, a liderów organizacji zesłano w głąb Rosji. Z uniwersytetem pożegnało się też czterech profesorów, w tym kultowy historyk Joachim Lelewel. Czemu? Bo zarzucono im wtłaczanie studentom do głów szkodliwych propolskich idei. Sytuację próbował jeszcze desperacko odkręcić zarazem kolega cara i kurator oświaty, Adam Czartoryski, ale na nic się jego prośby zdały. Władza carska znowu rozstawiała Polaków po kątach. Było jednak takie miejsce, gdzie to rozstawianie po kątach przybrało szczególnie brutalną formę. Wojsko. Jednak o armii psychopaty Konstantego opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.